Witamy naszego wieczornego gościa, pedagog Rafał Łosiński, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy, dobry wieczór, porozmawiamy o szkole, o tym, czy szkoła jest miejscem rozwoju prawdziwych talentów i czy system oceniania i pracy z uczniami jest właściwie ukierunkowany. Oceny w szkołach, oceny pewnie w ogóle, jako doskonały wskaźnik umiejętności. Co pan na to?
Czy ocena liczbowa jest zawsze pewną średnią arytmetyczną, o ile nie mieści się w przedziale najniższym bądź najwyższym. Tak, także będzie zawsze pewną średnią i daje nam pewien bardzo skrótowy obraz rzeczywistości. Oczywiście, że oceny opisowe, te, które są w klasach 1-3, wydają się najbardziej trafne. Natomiast to jest pragmatyka bardzo wymagająca, bo gdyby każdy nauczyciel na każdym szczeblu miał sporządzać ocenę opisową, pamiętajmy, że w klasach 1-3 to jest ten jeden nauczyciel wychowawca wiodący. On właściwie prowadzi większość przedmiotów. Gdyby nauczyciel każdego przedmiotu od klasy 4 wzwyż każdemu uczniowi miał sporządzać ocenę opisową, w przypadku nauczycieli, którzy mają nie tylko dziesiątki, ale setki uczniów, byłoby to bardzo trudne. Także nie jesteśmy w stanie w przypadku szkoły ogólnodostępnej, szkoły, gdzie mamy uczniów około 30 niejednokrotnie w klasie, sporządzić takich ocen dla wszystkich i musimy się chyba godzić z tym, co mamy.
Tak, ale jakakolwiek by ta ocena była, czy to by była ocena w postaci cyferek, czy to będzie ocena opisowa, to wszędzie, w każdej szkole uczymy się tego, że jesteśmy oceniani i porównywani. Gdyby tak na to spojrzeć psychologicznie, to z gruntu jest złe.
Powiem tak, z punktu widzenia czysto ludzkiego, z punktu widzenia naszego takiego humanistycznego, czyli ludzkiego, oceniamy. Pani nie ocenia, nie porównuje. Z jednym gościem rozmawia się sympatyczniej, bardziej zręczniej, bezpośrednio, a z innym trudniej, nieprawdaż? A właśnie, to jest kwestia, jak definiujemy ocenę. Będziemy oceniać zawsze, w sensie właśnie porównywać, przypisywać pewne kryteria, pewne wartości. Chodzi bardziej o to, żeby ocena nie była dyskwalifikująca, nie była przekreślająca, nie była niszcząca drugiego człowieka. Tak? Między oceną, która jest informacją o tym, z czym sobie uczeń radzi, z czym sobie nie radzi, co można poprawić, a co już jest the best. Nawet jeśli jest wiele obszarów dotkniętych trudnościami, to wcale nie znaczy, że uczeń w żadnym z obszarów nie odnosi dobrych wyników, że w żadnym z obszarów nie można wskazać na poprawę. To jest kwestia wrażliwości i skuteczności obserwacyjnej nauczyciela dokonującego takiej oceny. Ja bym nie uciekał od słowa ocena, ja bym uciekał od słowa osądzenie, przekreślenie.
No tak, ale z punktu widzenia takiego ucznia, to on się może skupiać tylko na wynikach. Wtedy osiągamy ten system wykuć, zdać, zapomnieć, odnotować ocenę. A gdzie w tym wszystkim pojawia nam się jakieś twórcze poszukiwanie, pasja, doskonalenie?
Ten postulat rozwoju kompetencji ucznia w dziedzinach, w których jest szczególnie uzdolniony, to jest taki postulat, który już od kilkudziesięciu lat jest obecny w systemie edukacji w Polsce. To nie jest coś nowego, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że szkoła się jednak koncentruje na tym, aby pomóc temu uczniowi najsłabszemu, chociażby poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Dokumenty ministerialne przewidują organizowanie również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ale jakbyśmy popatrzyli, które zajęcia są częściej organizowane, to są organizowane częściej dla tych uczniów, nazwijmy to, słabszych, z pewnymi deficytami, bo tutaj trzeba pomóc, żeby jakoś funkcjonowali i chociaż do tej średniej próbowali się zbliżyć, a ten uzdolniony jakoś sobie poradzi. To jest ten sposób myślenia, to jest ten sposób patrzenia na rzeczywistość, że pomagamy tym najsłabszym. Nie pomagamy tym szczególnie uzdolnionym, no bo oni jakoś sobie radzą, a jak będzie jakiś, że nazwijmy to cukierek, jakiś bonus, no to wtedy go wykorzystamy. To jest oczywiście pewna pułapka. Ja od dłuższego czasu bardzo mocno wypowiadam się przeciwko takiemu nastawieniu, któremu niestety w własnym dzieciństwie, w własnej młodości ulegałem. Miałem tarczę wzorowego ucznia. Mówię o tym wszemi wobec, ale nie żeby się chlubić, tylko jako dając przykład, iż było to niepotrzebne, bo nikt mnie teraz po latach nie pyta, jakie to miałem oceny z poszczególnych przedmiotów
właśnie,
w szkole.
Nie trzeba było mieć BDB od góry do dołu. Prawda?
Tak, to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, aby po prostu nie narobić sobie tyłów. Chodzi o to, aby troszczyć się o własną też kondycję, tą psychospołeczną i o wypoczynek, zwłaszcza, że moim zdaniem kłopot polega na tym, że te kryteria oceniania są kryteriami oceniania w stosunku do treści, które są uczniom przekazywane. Treści przekazywanych uczniom polska szkoła przekazuje mnóstwo, zbyt dużo i ten system zakuć, zdać, zapomnieć 3x Z jest bardzo destrukcyjny, jest szkodliwy i uważam, że kiepski nauczyciel to ten, który przekazuje bardzo dużo i formalnie egzekwuje bardzo dużo, ale przymyka jedno oko lub wychodzi z klasy, żeby mogli ściągnąć, ale na papierze jest super. Lepszy nauczyciel to ten, który będzie wymagał minimum, ale uczciwie. To minimum, które zostanie rzeczywiście przyswojone, zostanie w środku i zostanie na dłużej. Rozmawiając z rodzicami uczniów, nawet rodzicami, którzy mają, wydawałoby się, zaledwie wykształcenie zasadnicze, zawodowe sprzed lat 20-30, jeśli tym rodzicom uczniów obecnych poda się zadania, które są na przykład w klasie 6 szkoły podstawowej, 7, oni większość z tych zadań z języka polskiego, z matematyki wykonają no chociażby dostatecznie czy przeciętnie, bo ta wiedza wcześniejsza była jednak bardziej trwała. Obecne dzieci tych rodziców na bieżąco chodzące do szkoły, spotykające się z treściami, wykonują dość często te polecenia o wiele słabiej niż ich rodzice, bo mają 3x Z częściej realizowane w praktyce. Po prostu uczą się do sprawdzianu na krótko, nie utrwalają. Jest następna potężna partia materiału.
No tak, bo chyba mamy za dużo tego. Mamy jakieś przedatowanie w historii, mamy nadmierne uszczegółowienie w biologii. Na co to komu generalnie?
Jeśli mielibyśmy produkować osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie, to niech to będą kolejne etapy, gdzie one będą same mogły wybierać. Bardzo wiele w latach 90. mówiło się o zróżnicowaniu w edukacji. Tu pojawiły się pewne niebezpieczeństwa, bo liczba podręczników dla jednego rocznika była w liczbie kilku alternatywnych, a może i w niektórych przedmiotach, tego nie wiem, ale być może mogła i wynosić kilkanaście, był ogromny chaos. To też nie było dobre. Natomiast to, że my próbujemy dać dużo wiedzy z każdego przedmiotu uczniom, to jest to ogromnie niekorzystne, ponieważ tak naprawdę nie daje tego pola dla głębszego oddechu.
A szkolna sztampa, to, że w tej chwili wszystko załatwiamy za pomocą testów na przykład.
Szkolna sztampa. A mnie się szkolna sztampa szerzej kojarzy, ale najpierw rzeczywiście do tych testów warto się odnieść.
Ja jestem z pokolenia, kiedy jeszcze specjalnie nie było testów. Czyli pisało się dużo wypracowań na przykład, tak? Dawano nam chyba jakąś większą swobodę, żeby pokazać, co my potrafimy, w jakim kierunku myślimy.
Testy są wtedy dobre, jeśli uczą myślenia analitycznego i czytania ze zrozumieniem, ale nie odtwarzania tylko i wyłącznie wiedzy tak bardzo technicznej, drobiazgowej, tak? Na zasadzie, czy dane żyjątko będzie miało 13 czy 17 milimetrów, bo jakie to ma znaczenie na przykład, tak? Bardziej chodzi o badanie kompetencji poprzez testy. Jestem przeciwnikiem nadmiernego stosowania testów. Co więcej, no przecież tą samą plagę mamy również na uczelniach wyższych, gdzie liczba studentów powoduje, że łatwiej zrobić testy niż egzaminy ustne i ten kontakt między wykładowcami a studentami również na takim szczeblu kształcenia rzeczywiście w dość wielu przynajmniej uczelniach, na dość wielu kierunkach jest niestety mocno ograniczony. Ja zawsze jestem za relacją i za egzaminami ustnymi jako dominującymi, chociaż Musimy cały czas brać pod uwagę, że są uczniowie, którzy w relacji bezpośredniej, face to face, mogą odczuwać jakiś dyskomfort, większe napięcie psychiczne.
No tak, bo są osoby, które lepiej piszą, są osoby, które lepiej rozmawiają, są osoby analityczne, ale szkoła nie bardzo pokazuje nam jakąś taką płaszczyznę, na której każdy może znaleźć ten swój punkcik, swoją cyferkę 1, 2, 5, 6.
Szkoła
dobry,
niestety
słaby, nie ukierunkowuje, nie służy pomocą.
Znaczy tak, teraz byś mi powiedział, jak nie służy pomocą, to może się okazać, że będziemy mocno krzywdzący dla części kadry.
Ja pamiętam
swoją ostrożnie, polonistkę. Żebyśmy nie przesadzili.
Ja wrócę do swojej podstawówki jeszcze. Ja bardzo lubiłam pisać. Taka dziwna przypadłość. Lubiłam i chyba potrafiłam. I moja polonistka, pamiętam, podjęła ze mną taką jakąś współpracę z gruntu nienaukową, czyli nie na ocenę, tylko ona mówiła, jak coś napiszesz, jakieś fajne opowiadanie czy wiersz, to przynieś mi, to sobie poczytamy. To było tak przyjemne i tak inspirujące i tak zachęcające do tego, żeby to robić, że ja pisałam rzeczywiście coraz więcej, dlatego że ona to chciała czytać, ale ona tego nie oceniała. Robiła to po prostu dlatego, że uważała, że w tym kierunku powinna mi pewnie wskazywać drogę.
Czy pasjonatka trafiła na pasjonatkę?
No,
tak można
tak
by na to
spojrzeć. Tak się szczęśliwie złożyło, no, ale trochę tak to powinno wyglądać.
Powinno, ale mówimy cały czas o sytuacji, gdzie postulujemy deklaratywnie mocne indywidualne podejście. Oczywiście ja jako osoba zajmująca się poradnictwem psychospołecznym od 20 lat jestem jak najbardziej tak, żeby indywidualizować podejście. W praktyce, mając 20 kilku uczniów w klasie,
albo
30 z hakiem, dłuższym bądź krótszym, jest to po prostu bardzo trudne, a wręcz niejednokrotnie niemożliwe i nierealne. Lata 90., wrócę do tego wątku, do tej myśli, kiedy mówiono o indywidualizacji i o innowacyjności w edukacji, to można powiedzieć, były piękne lata, ale niestety w części okazały się w praktyce te innowacje edukacyjne nieutrwalane. Były też eksperymenty edukacyjne. Czym się różni innowacja od eksperymentu? To jest ważne rozróżnienie. Innowacja edukacyjna jest wtedy, kiedy mówimy na przykład o jakiejś metodzie, którą będziemy wprowadzać, aby lepiej uczeń przyswoił treści z matematyki. W inny sposób niż do tej pory. Innowacja. Innowacje jest wdrażać o wiele prościej. Co więcej, od 2017 roku szerzej otworzono na szczeblu ogólnokrajowym drzwi rozporządzeniem ministra edukacji, dzięki czemu już innowacje można wprowadzać na szczeblu szkolnym, niekoniecznie uzyskując akceptację wyższych szczebli. Czyli jest ten wachlarz rozszerzony. Czymś innym jest eksperyment edukacyjny.
Czyli nauczyciel, gdyby chciał, to mógłby wyjść poza pewne szablonowe myślenie.
Tak, mógłby wyjść, tylko ten nauczyciel...
Czy będzie miał na to czas i
tak,
chęć?
No właśnie, on potem będzie oceniany przede wszystkim przez rodziców i przez nadzór z tego, jakie będą wyniki egzaminów jego uczniów. I pytanie, czy on będzie miał odwagę zaryzykować, bo innowacja zawsze wiąże się z ryzykiem. Natomiast eksperyment edukacyjny jest wtedy, kiedy organizujemy na przykład nowy kierunek kształcenia albo nową formę oceniania. Mieliśmy w Łodzi w latach 90. liceum bez ocen liczbowych. Mieliśmy to liceum, które teraz obecnie jest liceum z klasami terapeutycznymi, 44. Ten eksperyment trwał kilka lat, niestety został zamknięty.
Czyli nie powiódł się?
To jest trudny eksperyment, bo w tym momencie to była taka szkoła, gdzie ci uczniowie też byli na ty z nauczycielami. I żeby to zadziałało, trzeba by bardzo mocno zmienić świadomość, bo no, szkoła jest w pewnym szerszym kontekście społecznym. Ja wtedy jako osoba młoda klaskałem bardzo głośno temu eksperymentowi edukacyjnemu, gdyż ja jestem za egalitarnymi relacjami międzyludzkimi. Natomiast z perspektywy czasu i doświadczenia dłuższego zawodowego patrzę na to, że to w tej wersji, w naszej rzeczywistości społecznej nie mogło się powodzić na wiele lat. Dlaczego? Bo część uczniów wykorzystywała to w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale eksperymenty nie tylko mogą być prowadzone, jeśli chodzi o właśnie formę oceniania relacji, a na przykład nowe kierunki kształcenia. Mamy w Łodzi od niedawna, bodaj od 3 lat, technikum automatyki i robotyki. szkołę, która jest eksperymentem edukacyjnym. Miałem okazję niedawno rozmawiać z dyrektorem tej placówki. Człowiek pełen pasji, pełen zapału, myślący właśnie dywergencyjnie.
To jest ta szkoła, która organizuje korepetycje, tak? Bodajże dla ósmych klas. W tej chwili bezpłatne z matematyki.
To jest szkoła też, która jest prowadzona przy współpracy Politechniki i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ale to jest szkoła, gdzie ten dyrektor jest ogromnym pasjonatem i myśli jakby wielokierunkowo, nad różnymi alternatywami. Jest człowiekiem bardzo otwartym. To też widać w jego relacjach z uczniami. Tam nie ma samych prymusów w tej szkole, mimo że brzmi tak bardzo nowocześnie. Mhm. On nie przyjmuje uczniów według kryteriów tych ocen z egzaminów, na zasadzie, że mam próg punktowy, jak do większości szkół średnich, ponadpodstawowych, i albo się mieścisz, albo spadaj. On rozmawia też z tymi uczniami i patrzy, jaki jest realny potencjał poza tym, co jest ujęte w formie liczb. I ci uczniowie, szkoła prawie że męska w całości, bo są tylko 3 uczennice w całej szkole, więc prawie że typowo męska. Szkoły, które są te takie twarde, prawda? Ale jak się z tymi uczniami rozmawiał, miałem okazję prowadzić niedużo, ale jednak kilka edycji zajęć psychoedukacyjnych z tą młodzieżą. Oni wcale nie są tacy twardzi, to nie jest taka szkoła typowo właśnie męska. Bardzo myślący, chcący rozmawiać, mimo że umysły
otwarci,
wydawałoby się techniczne. Tak, ale wydawało się, że umysły techniczne, i przychodzi pedagog, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, będzie nudził. Nie. Chcą wchodzić w dyskusję, chcą zadawać pytania, chcą coś tam podrzucać, snuć refleksję, eksperyment edukacyjny. Więc ja bym mimo marazmu, o którym mówimy, mimo tej masowości w ogólnodostępności, szukał takich perełek eksperymentów edukacyjnych. One naprawdę mogą dawać też
zawsze
światło i przecierać szlaki.
Też, tak, właśnie,
ale przecierać szlaki dla innych szkół. Mm. I tu uważam, że to jest bardzo cenne i dobre.
No tak, ale w większości szkół mamy jednak pewnego rodzaju tą szkolną sztampę, o której wspomnieliśmy. Mamy testy, mamy schematyzm. Przypomniał mi się jeszcze jeden przykład mojego kolegi ze szkoły podstawowej jeszcze, który początkowo był bardzo doceniany, pamiętam, przez matematyczkę, która doceniała to, że on do pewnych wyliczeń dochodził w zupełnie inny sposób. To znaczy on sobie to przeliczał nie tak, jak nauczycielka uczyła, tylko dochodził do tych samych wniosków w zupełnie inny sposób. I to się wszystko zepsuło gdzieś na etapie szkoły średniej, w której on już został, był w zasadzie tłamszony, bo jego sposób myślenia nie pasował do szablonów i się w ogóle nie sprawdzał na testach, gdzie były rubryczki,
klucze,
trzeba było...
Klucze. Tak. Problem jest z kluczem, że sprawdzający test patrzy według
a gdzie
klucza,
tu jest rozwój,
a nie według kompetencji.
No właśnie.
Ale no to jest coś, co jakby jest na poziomie naszych postulatów. Co my możemy nadal robić teraz, w tym, co jest na dziś, możemy indywidualizować podejście tam, gdzie mówimy nie tyle o tym systemie oceniania, bo tutaj bardzo szerokich możliwości tak łatwo nowych nie wypracujemy i nie wdrożymy, ale na przykład takim podejściu indywidualnym, obserwując, czego uczeń potrzebuje, żeby na przykład szkołą się nie stresował. Są uczniowie, którzy na przykład z przyczyn zdrowotnych powinni mieć możliwość wyjścia podczas lekcji bez pytania, na przykład do toalety. Znam przykład taki świeży, z którym się spotkałem, gdzie część nauczycieli, mimo informacji od rodzica, jakby argumentacji medycznej, na to nie pozwala, no bo to jest przecież szkoła, tak nie można. A ten uczeń boi się iść do szkoły ze względu na problemy przypadłości natury zdrowotnej, gdzie postawa nauczyciela może utrudniać. Tak, nawet tutaj taka indywidualizacja jest bezwzględnie konieczna i rodzice o coś takiego muszą walczyć. To gdzie my mówimy o kwestii oceniania i zmieniania całego systemu?
A to w jaki sposób siedzimy w szkole? Jak się panu podoba?
Znaczy
są takie szkoły amerykańskie, gdzie widzimy czasem na filmach, oni siedzą na przykład w kółku.
To służy pod warunkiem, że... No właśnie, że nie musimy na przykład ciągle spisywać z tablicy, bo wtedy, jeśli będziemy, to z reguły wtedy jest taka podkowa, no to będziemy siedzieć w skrzywieniu kręgosłupa. Poza
to
tym mieliśmy pandemię.
To rozmowie, to jest taki okrągły
stół. Tak, no
do
rozmowie, tak, ale jak mamy, ja na przykład jakąś takie formę audytoryjną i mamy sobie przepisywać z tablicy zbyt dużo, to nie wiem, czy to będzie wygodne, jeśli chodzi tutaj o układ kostny. O tym też trzeba myśleć, nie tylko o kwestii komunikacji interpersonalnej. Mieliśmy pandemię.
Czyli zależy, jak prowadzimy lekcje.
Tak, ale mieliśmy pandemię. Nie unikajmy tego, jeśli była pandemia, wskazane byłoby coraz więcej szkół ma przecież te ławki pojedyncze. Rozstawiać je, zostawiać przestrzenie między ławkami. Musimy być tutaj elastyczni co do urządzenia przestrzeni klasy szkolnej w zależności od bieżącej sytuacji, od bieżących potrzeb. Żebyśmy nie mówili, że ma być tylko i wyłącznie gęsiego, trzy rzędy, albo tylko i wyłącznie podkowa, bo to jest super, bo to wszystko zależy od sytuacji. Może być tak, że rozszerzenie tej perspektywy klasy, nie da się klasy przecież rozciągnąć, ale rozszerzenie poprzez rozstawienie ławek czasami może być na dany czas w życiu społeczeństwa też niezbędne.
Pomyślałam sobie, że problemem pewnie w życiu szkolnym wielu uczniów są sami rodzice, których męczące przekonanie, że nie pójdzie do dobrej szkoły, nie dostanie się na studia z takimi ocenami, też nie ułatwia życia.
Nie ułatwia życia. Tutaj trzeba właśnie dać krok do tyłu. Jeśli dziecko nie spełnia naszych oczekiwań, to nie jest to koniec świata. Przede wszystkim zdrowie fizyczne i psychiczne to jest fundament, a to, co będziemy robić w życiu, musi nam dawać minimum satysfakcji. Weźmy pod uwagę, że nawet osoby, które osiągają bardzo wysoki poziom tej stratyfikacji społecznej, wykonują zawody, jak to ktoś miał mówić, zaufania społecznego nawet, to nie zawsze są te osoby najszczęśliwsze tak wewnętrznie i głęboko. Na szczęście w życiu składa się o wiele więcej niż tytuł zawodowy, literki oznaczające tytuły naukowe przed nazwiskiem, czy wreszcie poziom comiesięcznych wpływów na konto.
I pamiętajmy też o tym, że pewnie, kiedy będziemy mieli 40 lat, nikt nie spyta nas, co mieliśmy w szóstej klasie z historii.
Nie zapytają.
Nie zapytają, gwarantujemy. Bardzo dziękuję. Pedagog Rafał Osiński, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, był naszym gościem.
Dziękuję.
Dziękuję.